Proszę otwórzmy Ewangelię według świętego Jana na rozdziale 4. Będziemy dzisiaj czytali wersety od 44 do 54. Sam Jezus bowiem dał świadectwo, że prorok nie doznaje czci w swojej ojczyźnie. A gdy przyszedł do Galilei, Galilejczycy przyjęli go, widząc wszystko, co uczynił w Jerozolimie w święto. Oni bowiem też przyszli na święto. Wtedy Jezus znowu przyszedł do Kany Galilejskiej, gdzie przemienił wodę w wino. A był w Kafarnaum pewien dworzanin królewski, którego syn chorował. Ten, usłyszawszy, że Jezus przyszedł z Judei do Galilei, udał się do Niego i prosił Go, aby przyszedł i uzdrowił Jego syna, gdyż był umierający. I powiedział do Niego Jezus: jeśli nie ujrzycie znaków i cudów, nie uwierzycie. Dworzanin królewski powiedział do Niego: Panie, przyjdź, zanim umrze moje dziecko. Jezus mu powiedział: idź, Twój syn żyje. I uwierzył ten człowiek słowu, które powiedział mu Jezus, i poszedł. A gdy już szedł, Jego słudzy wyszli mu naprzeciw i oznajmili: Twoje dziecko żyje. Wtedy zapytał ich o godzinę, w której poczuło się lepiej. I odpowiedzieli mu: wczoraj o godzinie 7 opuściła go gorączka. Wówczas ojciec poznał, że to była ta godzina, w której Jezus powiedział do niego: Twój syn żyje. I uwierzył on sam i cały jego dom. To był drugi cud, który Jezus uczynił, przyszedłszy z Judei do Galilei. Rozdział 4 Ewangelii Jana jest rozdziałem bardzo szczególnym w całym Piśmie Świętym. Jest rozdziałem, który mówi o wierze, o tym, jak Bóg wiarę w ludziach wzbudza i w jaki sposób ludzie różnych narodów przyjmują prawdę Słowa, prawdę Chrystusa. I kiedy czytaliśmy historię w zeszłym tygodniu o Sychar, o tym, jak dwa piękne dni Pan Jezus spędził w tym mieście, to widzieliśmy cudowne działanie naszego Pana i widzieliśmy ludzi, którzy byli zbawiani, uwierzyli w Chrystusa na podstawie słowa, które On mówił. I Sychar to maleńkie miasto samarytańskie, gdzie Pan Jezus spędził dwa dni, było i jest świadectwem i było zapowiedzią cudownego działania Słowa Bożego wśród pogan. Cudownego działania, że poganie, ludzie dalecy od przymierzy, od znajomości Boga, często nazywani bałwochwalcami przez Żydów, słysząc Słowo Chrystusa, będą mieli odmienione serca i umysły. Jednak nasz Pan, mimo tej radości, która Jego i uczniów spotkała w Sychar, musiał wrócić do Judei, żeby i tam wykonywać dzieło, do którego przyszedł. Dzieło zwiastowania czasu łaski i miłosierdzia. I jak przystało na potomka Dawidowego, na tego, który jest wypełnieniem obietnicy danej Abrahamowi, że w jego potomku będą błogosławione wszystkie narody, wrócił do Judei, by tam wypełnić dzieło usprawiedliwienia i zbawienia ludu Bożego, złożonego zarówno z wierzących, z pogan, jak i tych, którzy będą z etnicznego Izraela. Zgodnie z proroctwami Starego Testamentu, dla Żydów nasz Pan miał zostać potwierdzony przez znak. Jest ciekawą rzeczą i ciekawą uwagą, którą możemy zobaczyć w 4 rozdziale Ewangelii Jana, że poganie nawracają się dzięki Słowu, a u Żydów Słowu towarzyszy często znak, a nawet często jest przed słowem jako potwierdzenie tego, który to słowo głosi. I takie potwierdzenie nie było niczym dziwnym dla wyznawców judaizmu. Tak było z Mojżeszem, który został potwierdzony jako prawodawca i przywódca Izraela przez znaki, żeby jego lud zobaczył, że on przychodzi od Boga i jest wykonawcą Bożej woli. Więc i Chrystus, który przyszedł, by wypełnić prawo i by stać się najwyższym kapłanem nowego przymierza, budującym nową świątynię i przywracającym kapłaństwo według porządku Melchisedeka, musiał być tak potwierdzony. I nie wynikało to z wyższości Izraela, ale wynikało z pewnego upadku. Że Słowo Boże nie wystarczało i ludzie potrzebowali ponadnaturalnego potwierdzenia nauczycieli, gdyż bardzo przywiązali się do swojej tradycji, do swoich zwyczajów i uważali się za lepszych od otaczających ich ludów, zapominając, że ich celem jest wypełnienie woli Boga i oczekiwanie na Mesjasza. I znaki musiały być, i musiały być cuda, żeby Izrael uwierzył. I zresztą Pan to przewidział. Dla pogan i dla Samarytan jedynie słowo. Dla Żydów cuda i znaki. I co ciekawe, historycznie rzecz biorąc, cuda i znaki będące świadectwem dla Żydów skończyły się mniej więcej ze zburzeniem świątyni jerozolimskiej. Uważali ją jako jedyne miejsce oddawania czci. Skończyło się, kiedy zostały spalone wszystkie rodowody kapłańskie. Cuda i znaki okresu mesjańskiego przeminęły. Pan przyszedł. Izrael nie zauważył nawiedzenia Bożego, został ukarany. I od tamtej pory jest tylko jedno zwiastowanie dla tych, którzy są z cielesnego Izraela i dla tych, którzy są z pogan. Zwiastowanie Słowa Chrystusowego i tylko Słowa. I wskazywanie na Chrystusa jako najwyższego kapłana i jako tego, który jest Panem, Zbawicielem i Bogiem. I już nic więcej nie potrzeba. Wystarczy tylko Słowo. Odchodząc z Sychar, nasz Pan wiedział, że cieleśni potomkowie Abrahama nie będą tak otwarci na Słowo, jak byli Samarytanie. Dlatego też, jak czytamy w wersecie 44, sam Jezus bowiem dał świadectwo, że prorok nie doznaje czci w swojej ojczyźnie. I to świadectwo, te słowa Jezusa znajdziemy we wszystkich Ewangeliach. Jest ono powiedziane w Ewangelii Mateusza w 13 rozdziale, w wersecie 57. Jest w Ewangelii Marka w 6 rozdziale, w wersecie 4. Jest w 4 rozdziale Ewangelii Łukasza, gdybyśmy przeczytali historię od 16 wersetu do 30. Pan, wychodząc z Sychar, wie, że cielesny Izrael go nie przyjmie. Samarytanie w Sychar uznali go. Żydzi nie. Będą potrzebowali cudów, znaków, potwierdzeń, a i tak w większości go odrzucą. I to świadectwo Pana Jezusa jest bardzo wyraźnym oskarżeniem dla ówczesnych mieszkańców Judei. Dla tych, którzy byli, co prawda, cielesnymi potomkami Abrahama, ale którzy nie mieli udziału w dziedzictwie duchowym Abrahama. Bo jedynie ci, którzy rozpoznają w Jezusie ostatniego proroka, króla i kapłana, są dziedzicami wiary abrahamowej, której wypełnieniem jest Chrystus Pan, jako ten jego potomek, w którym błogosławieństwo otrzymują wszystkie ludy ziemi. Pamiętajmy więc, że nie cuda, nie znaki, ale ufność i wiara w Słowo Boże, którym jest Chrystus, jest świadectwem żywej, zbawczej wiary. Na budowanie pomników prorokom nie trzeba wiary, jest tylko pewna tradycja, ale zachowanie i rozważanie poselstwa proroków świadczy o wierze. Budowanie swojej wiary na cudach i znakach, jak to mówili Purytanie, świadczy o wielkim upadku człowieka i zupełnej ślepocie duchowej. Jest to wiara pogan, a nie wiara w Słowo Boże. Nie cuda i znaki, ale Słowo Boże. Ale Judejczycy w czasach Pana Jezusa szukali cudów i znaków. Potrzebowali, żeby ich wiara była wzmocniona i żeby mieli potwierdzenie proroctw Starego Testamentu o Mesjaszu. Dlatego też w 45 wersecie czytamy, gdy przyszedł do Galilei, Galilejczycy przyjęli go, widząc wszystko, co uczynił w Jerozolimie w święto. Oni bowiem też przyszli na święto. Widzieli, co czynił. Widzieli, jak wyrzucił handlarzy ze świątyni. I im się to podobało. Fajne czyny. Mocny człowiek. Wiedzieli o cudach. I łatwo jest zafascynować się mocnym człowiekiem. Łatwo jest zafascynować się cudami. Ludzie chętnie idą za mocnymi przywódcami. I człowiek cielesny lubi cuda i znaki. Człowiek cielesny kocha widzieć uzdrowienie, szczególnie jeśli jest chory lub ma chorą osobę w swojej rodzinie. Człowiek cielesny będzie się ekscytować zmartwychwstaniami. Przemiana wody w wino również prowadzi człowieka cielesnego w dobry nastrój. Wszystko dlatego, że człowiek cielesny chce widzieć Boga, który mu służy, który poprawia jakość jego życia, który zaopatruje go w chleb, który daje mu zdrowie i który ma jeden cel, żeby ciało czuło się dobrze, żeby ciało było dobrze i żeby jak najwięcej lat przeżyć na tej ziemi. I widząc cuda Jezusa, ludzie rzeczywiście uważali go za mistrza, za rabina i chętnie przebywali w jego obecności. Jednak z Bożej perspektywy takie zgromadzenia były bardzo smutne. Bo tych ludzi nie interesował Bóg, ale on. Nie interesowało posłuszeństwo Bogu, ale ich los. I było zupełne niezrozumienie, kim jest Pan. A jak było u Samarytan? W 41 wersecie 4 rozdziału czytamy: o wiele więcej ich uwierzyło z powodu Jego słowa. I Jezus przychodzi do Kany Galilejskiej. Przychodzi do miejsca, gdzie przemienił wodę w wino. Przychodzi do miejsca, gdzie Jego sława, człowieka, który czyni rzeczy ponadnaturalne, była. I gdzie ludzie cieszyli się z tego powodu, że takie rzeczy się dzieją. Być może nie dostrzegając, że jest to wypełnienie kolejnego proroctwa mesjańskiego. I jak czytamy w wersecie 46 i 47, wtedy do Kany Galilejskiej przychodzi pewien człowiek z prośbą do Jezusa, z prośbą o uzdrowienie swojego syna. Wtedy Jezus znowu przyszedł do Kany Galilejskiej, gdzie przemienił wodę w wino. A był w Kafarnaum pewien dworzanin królewski, którego syn chorował. Ten, usłyszawszy, że Jezus przyszedł z Judei do Galilei, udał się do niego i prosił go, aby przyszedł i uzdrowił jego syna, gdyż był umierający. I w ogóle nikogo nie dziwi to, że człowiek szuka pomocy dla swojego umierającego dziecka. Ale ten rozdział nie jest o uzdrowieniu. Nie jest o cudzie. Nie jest o znaku. On dotyczy wiary. Bo wszystko, co Jezus czynił, czynił po to, żeby wzbudzać wiarę i żeby ludzi przyprowadzać do upamiętania. Część komentatorów biblijnych, kierując się zbieżnością opisów z uzdrowieniem sługi setnika z Ewangelii Mateusza i Łukasza, mylnie zakłada, że jest to ta sama historia, opowiedziana jedynie z innej perspektywy. Mówię mylnie, gdyż jest to mylne i nieprawdziwe rozumowanie. Pomyślcie, gdyby dzisiaj ktoś rzeczywiście miał moc uzdrawiania, to schodziłoby do niego się wielu ludzi. Wielu ludzi by prosiło o uzdrowienie. Prośby by były podobne, sytuacje byłyby zbieżne, historie byłyby tak do siebie podobne, że wręcz identyczne, ale byłyby inne, bo byliby różni ludzie, którzy by doświadczyli tej samej łaski uzdrawiania. I mamy tutaj do czynienia z człowiekiem, który przychodzi do Chrystusa. Zostaje on u nas przetłumaczony jako dworzanin królewski. Dosłownie użyto tutaj terminu basilikos. I termin ten oznacza królewskiego. I w czytanej przez nas historii chodzi o dworzanina służącego na dworze Heroda Antypasa, który formalnie był tetrarką Galilei i Perei, a potocznie nazywano go królem. Takimi dworzanami, bazylikosami, byli liberalni Żydzi, którzy się zhelenizowali, którzy oficjalnie wierzyli, ale ich życie niewiele odbiegało od życia Rzymian. Korzystali z Rzymu, cieszyli się, że Rzym panuje, mieli zabezpieczone swoje życie, majątności, ale pamiętali, że są potomkami Abrahama, chociaż nie żyli jak Abraham. A nawet często mieli greckie imiona dla siebie i swoich dzieci. Ten człowiek mieszkał w Kafarnaum. Miasto to leży na północnym skraju jeziora Genezaret. Odległość między Kafarnaum a Galileą była dosyć duża, bo to było około 33 km. I zważywszy na pilną sprawę, bliską śmierć dziecka, przebycie 33 km to była wielka wyprawa. Droga wiodła z miejsca, które znajdowało się nieco ponad 200 metrów poniżej poziomu morza, jest to obecnie depresja Doliny Jordany, do miejsca leżącego w górzystej Galilei. I dworzanin, kiedy by się spieszył, kiedy wyszedł bardzo szybko, mógł spędzić w podróży minimum pół dnia. I szedł w trudnych warunkach, żeby prosić Jezusa o pomoc. Nie zważał na to, że ma sługi. Nie zważał na swoją wysoką pozycję społeczną, gdyż sprawa była pilna. Dziecko umierało, syn był w Kafarnaum. I poszedł do Jezusa. Poszedł do Jezusa prosić Go o pomoc. O to, żeby On się ulitował nad dzieckiem. Żeby syn żył. Gdyby do nas ktoś przyszedł z taką prośbą i byśmy mieli moc uzdrawiania, zapewne byśmy powiedzieli, dobra, pójdę z Tobą, coś zrobię, bo tak sobie ten człowiek to wyobrażał, że Jezus wstanie, z nim pójdzie, że będzie może tak, jak czytamy u proroków, że położy ręce, położy się na tym dziecku i nastąpi uzdrowienie. A jaka była odpowiedź Jezusa? Była bardzo szorstka. I powiedział do niego Jezus: jeśli nie ujrzycie znaków i cudów, nie uwierzycie. Trudne słowa. Przychodzi ojciec, prosi o uzdrowienie syna. A Jezus mówi o wierze. Jeśli nie ujrzycie znaków i cudów, nie uwierzycie. Oto stan, w jakim Izrael zastał Pan Izraela. Lud, który nie wierzy. Lud, który jest w duchowym letargu. Lud, który jest w upadku. Lud, który odszedł od swoich założeń. Z jednej strony są liberałowie, którzy są prawie Rzymianami. Z drugiej strony są zeloci, są faryzeusze, którzy narzucili o wiele większe ciężary, niż nakazuje Bóg. Zupełne rozminięcie. Dzisiaj byśmy powiedzieli od ściany do ściany. Ale nie ma podążania za Bogiem. I chwała Bogu, że Bóg jest tym, który wzbudza wiarę i czasami musi potrząsnąć swoim ludem, żeby przywrócić go do stanu upamiętania, do stanu wiary, do stanu chodzenia pod Słowem Bożym. I wszystko to Bóg zapowiedział w pismach Starego Testamentu i każdy Żyd o tym powinien wiedzieć. I jednym ze znaków, który miał towarzyszyć Mesjaszowi, było uzdrowienie. I za chwilę ten znak będzie dany. Nie po to, żeby nastąpiło uzdrowienie dla uzdrowienia, tylko po to, żeby uzdrowienie ciała doprowadziło do uzdrowienia dusz. Żeby ludzie zobaczyli, że jest Pan w Izraelu, że jest Mesjasz. I żeby rzeczywiście służyli Bogu. I zobaczcie, szorstkie słowa. Ale dworzanin nie zniechęcił się odpowiedzią Jezusa. Nie myślał, że on, człowiek z dworu tetrarchy, przyszedł do tego rabina i został źle potraktowany. Nie odbiera tego jako zniewagi, ale prosi dalej. Tak jak prosiłby zapewne każdy ojciec czy każda matka. W 49 wersecie czytamy: dworzanin królewski powiedział do niego: Panie, przyjdź, zanim umrze moje dziecko. I wydaje się, że obaj mówią o czymś innym. On mówi: przyjdź, zanim umrze moje dziecko. A Jezus powiedział: jeśli nie ujrzycie znaków i cudów, nie uwierzycie. O czym świadczy postawa dworzanina i do czego powinna też i nas zachęcić? Świadczy o tym, że on uchwycił się Jezusa jako nadzieję. On widzi w nim ratunek dla swojego syna i nie da się zniechęcić. I również i my z naszymi prośbami, kiedy je zanosimy do Boga za pośrednictwem Jezusa, powinniśmy być również wytrwali, powinniśmy prosić i prosić. I nie powinniśmy odchodzić zagniewani lub rozgoryczeni lub zniechęceni tym, że Bóg nie odpowiada tak, jak sobie wymarzyliśmy w naszych umysłach, jak to chcielibyśmy, żeby On odpowiedział. Bóg jest suwerenny Bogiem. Działa jak chce. W sposób, który On uzna za dobry, bo tylko taki sposób jest dobry. Ale wierzmy, że Bóg jest w stanie rozwiązać każdy nasz problem. Ale też wierzmy, a może bardziej powinniśmy to wiedzieć, że najprawdopodobniej Bóg nie odpowie tak, jak to wynika z naszej logiki, z naszego planowania, lecz Jego rozwiązanie będzie i tak najlepszym rozwiązaniem dla nas. Dworzanin królewski wyobrażał sobie, że Jezus pójdzie z nim do domu i uzdrowi jego syna. Tak postępowali wszyscy uzdrowiciele. Przychodzili: Pan nie idzie. Pan zostaje w Kanie Galilejskiej. Lecz jak czytamy w wersecie 50, Jezus mu powiedział: idź, twój syn żyje. Przyszedłem, żebyś poszedł ze mną. A on słyszy tylko słowo Chrystusa: idź, twój syn żyje. Chrystus tylko wypowiedział słowo i stało się. Nie tylko syn dworzanina poczuł się lepiej, został uzdrowiony, lecz stało się coś o wiele bardziej ważnego, o czym mówi dalsza część wersetu 50. I uwierzył ten człowiek słowu, które powiedział mu Jezus, i poszedł. Uwierzył słowu Chrystusa. Wiara została w nim zbudzona, chociaż nie widział rozwiązania. Usłyszał tylko słowo. Jedynie słowo. Obietnicę, można powiedzieć. Chociaż Jezus wymawia to autorytarnie. Z pewnością. Czy wierzysz tak Słowu Bożemu? Czy wierzysz tak Chrystusowi? Każdemu Jego Słowu? Czy odejdziesz z pokoju, kiedy przeczytasz coś w Słowie Bożym? Kiedy usłyszysz, że Pan tak postanowił. Wiara nie jest wiarą w cud i znak. Wiara jest wiarą w Słowo Chrystusa. Jest zaufanie, że co On powie, to zostanie wypełnione. I jeśli On coś mówi, to jest pewne. To Słowo Boże ma moc. Przemiany życia. Przemiany sposobu patrzenia. Dworzanin uwierzył. Uwierzył słowu wypowiedzianemu przez Chrystusa i mógł odejść do swojego domu. W tamtych czasach nikt tak nie uzdrawiał. Nie była to normalna praktyka. Było to coś zupełnie nowego, nienormalnego, nieoczywistego. I człowiek nie jest w stanie sam uwierzyć. Jest to Boże działanie, kiedy umysł zostaje przemieniony i kiedy nie patrzysz na to, co fizyczne, tylko potrafisz dostrzec prawdy duchowe. I pomyślcie sobie, ten człowiek, kiedy szybko szedł, mógł zajść w pół dnia do domu. W pół dnia idziesz, wyszedłeś z domu dzień wcześniej i twój syn był umierający. Nie ma telefonu. Nie ma komunikatorów. Nie ma możliwości, żeby dowiedzieć się, czy tak się stało. Czy rzeczywiście moje dziecko żyje, czy Pan ma rację. Ale wiara w Słowo jest pewnością. Idź, twój syn żyje. I uwierzył ten człowiek Słowu, które powiedział mu Jezus, i poszedł. Mógł wrócić do swojego domu. I czytamy dalej w wersecie od 51 do 53. A gdy już szedł, jego słudzy wyszli mu naprzeciw i oznajmili: twoje dziecko żyje. Wtedy zapytał ich o godzinę, w której poczuło się lepiej, i odpowiedzieli mu: wczoraj o godzinie 7 opuściła go gorączka. Wówczas ojciec poznał, że to była ta godzina, w której Jezus wypowiedział do niego: twój syn żyje. I uwierzył on sam i cały jego dom. Wczoraj o godzinie 7 odpowiadają mu słudzy. U nas by to była godzina 13. I dopiero następnego dnia, nie wiemy o której godzinie, się dowiaduje od sług, że to słowo Chrystusowe się wypełniło. I reakcja jest jedyną właściwą reakcją. I uwierzył on sam i cały jego dom. Ale Słowo Boże mówi, że on najpierw uwierzył Słowu Chrystusowemu i później złożył w domu świadectwo, jak było z uzdrowieniem, i uwierzył cały dom. bo Chrystus nie czynił znaków i cudów jedynie po to, żeby ludziom ulepszyć życie, lecz po to, żeby dusze ich były odmienione i żeby ludzie w Nim zobaczyli Pana, Mesjasza, Króla, Zbawiciela. Wiara bowiem nie jest kwestią cudów i znaków. Można zobaczyć wiele cudów, można zobaczyć wiele znaków i nie mieć wiary. Wiara jest darem od Boga dla Jego ludu. Wiara jest dowodem tego, że człowiek został wybrany przez Ojca do zbawienia. Wiara w Słowo Chrystusa jest świadectwem ożywczego działania Ducha Świętego. Pięknie ujął tę prawdę święty Jakub w swoim liście w pierwszym rozdziale, w wersetach 17 i 18. Wszelki dar dobry i wszelki dar doskonały pochodzi z góry i stępuje od Ojca Światłości, u którego nie ma zmiany ani cienia zmienności. Ze swej woli zrodził nas słowem prawdy, abyśmy byli jakby pierwocinami Jego stworzeń. To Słowo przemienia, Słowo ożywia. Słowo jest tym, co kieruje Bożym ludem. Słowo jest na początku, przez nie światy zostały stworzone. I Słowo Boże, Chrystus, osądzi każdego człowieka. I nauka o wierze jest głównym tematem Ewangelii Jana. Czym jest wiara? W jaki sposób jest rodzona? Jak ma być potwierdzana? I dla Kościoła, też chrześcijańskiego, najbardziej ciemne okresy historii były to czasy, kiedy ludzie wierzyli i oczekiwali jedynie cudów i znaków. A Słowo Boże, Jego studiowanie, rozważanie i podporządkowanie się Słowu Bożemu schodziło na któreś tam miejsce, nie najważniejsze. I biada Izraelowi Bożemu, który mówi: daj nam jedynie cud, jedynie znak, a uwierzymy. Rozdział 4 Ewangelii świętego Jana kończy zdanie. To był drugi cud, który Jezus uczynił, przyszedłszy z Judei do Galilei. To był drugi cud naszego Pana. On potwierdzał cały czas Izraelowi cielesnemu, że jest Mesjaszem. Wypełnił dokładnie wszystko, co było o nim zapowiedziane. I kiedy bada się i porównuje proroctwa mesjańskie z tym, co wypełnił Pan Jezus, a człowiek nie może uwierzyć, że Żydzi nie uwierzyli. Jest to tak dokładnie wypełnione. Można powiedzieć, że z wielką skrupulatnością, taką, którą ma tylko Bóg. My nawet takiej skrupulatności nigdy nie osiągniemy. A jednak nie uwierzyli. Większości. A jednak odrzucili. A jednak do dzisiaj oczekują Mesjasza, a Jezusa wyśmiewują w wielu synagogach. I chrześcijan wyśmiewują. Jako tych, którzy są bałwochwalcami. I którzy nie oddają czci prawdziwemu Bogu. Cuda i znaki były pomocne, ale to Słowo zmienia. Słowo rodzi, Słowo kształtuje, Słowo pokazuje nam, gdzie mamy iść. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego dla wielu ludzi Słowo to za mało? Dlaczego wielu ludzi i dzisiaj mówi: ja swoją wiarę buduję na cudach i znakach i tego oczekuję i tego szukam? Dlatego, że mowa o wierze jest głupstwem dla ludzi cielesnych. Mowa o Słowie, o podporządkowaniu Bogu i o służeniu Jemu. Oni chcą dzisiaj dobrego życia, tu i teraz, w tym ciele, na tym świecie. Chcą cielesnego zdrowia, powodzenia, i zadowolenia z życia. Nie mówię, że ja tego nie chcę. Też chcę być zdrowy, też chcę być zadowolony z życia, ale celem człowieka wierzącego jest być zdrowym duchowo i być zadowolonym i pewnym, że kroczy za swoim Panem. I wielkie zbawienie jest dostępne tylko w Jezusie Chrystusie. I jeżeli dzisiaj ktoś mówi, że Kościół może mieć takie cuda i znaki jak Pan Jezus i pierwszy Kościół do zburzenia świątyni jerozolimskiej, no to odrzuca całą prawdę Ewangelii, nie tylko część. Mówi o innym zbawieniu, o innym potwierdzeniu niż to, które jest dane nam dzisiaj, o potwierdzeniu przez Słowo Boże. Zbawienie nie jest zależne od cudów, znaków, nie jest zależne od miejsca zamieszkania, od pochodzenia etnicznego, nie jest zależne od naszej inteligencji, lecz jest darem Bożym. Gdybyśmy nie otrzymali Ducha Świętego, nigdy byśmy nie uwierzyli w Słowo Boże. Życie przychodzi przez to Słowo. I kto ma uszy do słuchania, ten słucha tego Słowa Chrystusowego i mu się podporządkuje. I nie ma innego leku na śmiertelną chorobę niewiary niż Słowo. Kiedy dworzanin królewski przyszedł do Jezusa, był przekonany, że prosi tylko za swoim synem. Był przekonany, że jedynie życie jego dziecka zostanie uratowane, a z łaski Bożej otrzymał o wiele, wiele więcej. Jego życie duchowe zostało uratowane i tego szukajmy. Szukajmy Chrystusa. I niech Jego Słowo głęboko mieszka w naszych sercach i wierzmy w Nie, bo nie ma nic innego, pewnego dla nas ludzi niż Słowo Boże Starego i Nowego Testamentu. Amen.